Nie lubię, że tak powiem, takich sformułowań, że jestem teraz, nie wiem, w drodze i do tego mojego upragnionego celu i wszystko poświęcam, całe życie, żeby móc walczyć i tak się napędzam w tą spiralę stresu, że kiedy już finalnie osiągnę to miejsce, w którym chciałem być, to nie wiem, jak się tam odnaleźć, bo byłem tak zestresowany tą drogą całą, a jeszcze udało mi się tam osiągnąć sukces, to mnie tak to zestresowało, że przykładowo, nie wiem, nie zaprezentuję się tak, jak chciałem, albo coś pójdzie nie tak, albo tracę cały fun tak naprawdę z tego sportowego życia, które masz tak naprawdę przez dużo, dużo większą część czasu niż ten jeden weekend zawodów.
Jeżeli podoba Ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić, no i najfajniej by było, gdybyś też odwiedziła patronite.pl/panmareł i została patronem, patronką mojego podcastu. Witajcie serdecznie, z tej strony ja, Marek Mareł Majewski, a moim gościem dzisiaj jest nie kto inny, jako Bronek Olenkowicz. Cześć Bronek.
Cześć wszystkim.
Bardzo Ci dziękuję za to, że udało nam się umówić, bo już z Tobą próbowałem się umówić już jakiś tam czas temu, tylko jakoś nigdy nie grało, bo ja zawsze się upierałem na to, żebyśmy się spotkali osobiście i to najlepiej w Warszawie, no bo miałem studio, a teraz rzeczywistość wymusiła to, żebyśmy gadali zdalnie. Poczekaj, wiesz co, bo mam sporo pytań od słuchaczy. W ogóle pobiłeś rekord, jeżeli chodzi o liczbę pytań od słuchaczy, to jak się dowiedzieli, że ty będziesz gościem, to po prostu pobiłeś rekord. I jedno pytanie padło takie, które po prostu zbaraniałem, jak to zobaczyłem, ale muszę ci je zadać. To jest pytanie z Instagrama. Intrusters We Trust pyta. Jak Bron godzi bycie ojcem małych dzieci i rygory żywieniowo-treningowe?
Nie wiem, jak Bron to godzi. Nie znam gościa, który ma dwójkę dzieci, tak? I te rygory. No, generalnie myślę, że kolega nie w temacie. To chyba nie o mnie chodziło.
Mi się wydaje, że zostałeś pomylony z Bartkiem Lipką.
Prawdopodobnie.
Przez waszą przyjaźń i zażyłość mogłeś być pomylony. Bo ja tak to przeczytałem i tak sobie myślę, czy mnie coś ominęło? W sensie, wiesz, jesteśmy znajomymi na Facebooku, no chyba bym, wiesz, no zauważyłbym postać, że ci dziecko urodziło.
No, myślę, że ja bym też zauważył generalnie, też bym zorientował.
Też widzę, dokładnie. Jest,
tak. Także na razie nie.
A już, na razie nie, okej, okay, dobra. A powiedz mi z takich tematów już powiedzmy poważniejszych, jak ty się odnajdujesz teraz w tej nowej rzeczywistości, w której nie ma zawodów crossfitowych, przynajmniej na takim poziomie, na których ty występujesz?
Jak ja się odnajduję? Generalnie funkcjonuję tak jak do tej pory. Tak naprawdę nie jestem, nigdy nie mówiłem o sobie, że jestem zawodnikiem crossfit, tylko i wyłącznie z tego żyję i to jest mój sposób na siebie. Bardziej mówię o sobie, że jestem przedsiębiorcą. Po prostu skupiam się na tym, na czym teraz mogę się skupić, czyli na prowadzeniu moich działalności, na organizowaniu szkoleń, na prowadzeniu platformy z treningami online. Także robię to, co mogę robić. Nie ma zawodów, ok, ale cały czas trenuję i cierpliwie szykuję formę na kolejne starty.
Bo mówisz w biznesach, to masz więcej niż jeden, to Fitmania Olsztyn, ale coś jeszcze, to coś tam jeszcze robisz? Dywersyfikacja?
Być może.
Okej, okay, no dobra, to, czyli rozumiem, że nie chcesz może do końca o tym mówić. A jak podobała Ci się Gamesy w tym roku? Mi szczególnie chodzi o tą część online'ową finału, jak to odebrałeś, w sensie jak to... Jakie jest Twoje myślenie na ten temat?
Fajnie było oczywiście wziąć w tym udział. Treningi sprawdziane były super, przemyślane. Aczkolwiek sama w sobie formuła, już pomijając fakt, że fair jest to, że był odpowiednio zmierzony, zważony sprzęt, że przyjechał sędzia i tak dalej. No ale sam fakt robienia tego u siebie, w swoich warunkach, bez tego takiego poczucia bezpośredniej rywalizacji, no jak dla mnie troszeczkę to tak jakby no, zdyskredytował tą, powiedzmy,
zawodów. Taką frajdę z tego, nie? No bo to troszeczkę wyszło jak takie Open 2, nie? Takie drugi Open troszeczkę z tego się zrobiło, tylko takie no, troszeczkę wyższą stawką. A właśnie, bo może rzucisz światło na to, jak to technicznie wyglądało, bo ja się nawet z kilkoma osobami zastanawiałem w rozmowach, no bo to robisz u siebie w klubie, natomiast no, pozostawia to w teorii przynajmniej dużo miejsca na no, różnego rodzaju machlojki. Mówi, że sędzia przyjechał. To był ktoś z CrossFit HQ, kto przyjechał to wszystko po sprawdze?
To znaczy tak, ja nie brałem w tym udziału w tym roku, żeby nie było, tak? Pod kątem tego, co widziałem z relacji znajomych, którzy faktycznie brali w tym udział, to tak była dedykowana osoba, sędzia, nie wiem dokładnie. Jakoś tak też mocno się tym szczegółowo nie wchodziłem, nie interesowałem.
Ja szukałem tej informacji, nigdzie nie znalazłem, myślałem, że może wiesz, dlatego zapytałem.
Była osoba odpowiedzialna za sędziowanie, za wyznaczenie odpowiednich stref, za stworzenie live streamu z tego, także wiem, że to było całkiem z głową przemyślane. No i tyle. No tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. No.
A jak ci się, jak przeszedłeś nad, to już co prawda dotyczy też zeszłego roku, nad likwidacją regionalsów, no a teraz z drugiej strony, nie wiem czy słyszałeś, że mówi się o tym, że one mogą wrócić. Nie wiadomo czy w przyszłym roku, no bo mamy sytuację jaką mamy w tej chwili, nie? Ale że mogą jednak powrócić. Jak ci się w tym zeszłym roku, kiedy na Gamesach byłeś, ten brak regionalsów, jak to odczułeś? Czy ci się podobało ten ruch, czy nie? To, że tam te 200 osób jechało?
I tak i nie. No, jest tutaj, można rozmawiać na temat wielu aspektów. Generalnie bardziej byłem przychylny tej poprzedniej wersji, gdzie mieliśmy jasno wyznaczony tor tak jakby kwalifikacji do tych zawodów, na które faktycznie awansowali najlepsi z najlepszych i oni tam potem rywalizowali. Przyjemnie oglądało się cały weekend rywalizacji tych zawodników. W 2018, kiedy ja brałem udział w Gamesach, to mnie był 19.
Nie, 19. 19, 19 tak rok jest. Temu.
Rok temu, dokładnie. Ta zbyt duża ilość zawodników spowodowała to, że no, dla mnie z perspektywy widza, już na przykład ten ostatni weekend zawodów, gdzie startowało tylko 10 zawodników, niekoniecznie już fajnie się oglądało. Gdzieś tam faworyci w eventach, które wykonywali ci zawodnicy, odpadli dużo wcześniej, w momencie, gdyby tych zawodników było więcej, w finalnej stawce dużo bardziej zacięta walka byłaby między tymi zawodnikami. No gdzieś tam no, ten sport jest jaki jest i ciężko jest moim zdaniem organizować turniej eliminacyjny na tak wysokim poziomie i potem stwierdzić, że tutaj wyłoniliśmy najsprawniejszego człowieka na świecie. No, aczkolwiek wygrał znowuż najsprawniejszy człowiek na świecie w tym sporcie, więc no niby to się udało, no ale tak jak i ja, bardzo dużo osób ma gdzieś tam no, mieszane uczucia. Fajnie, bo można, łatwiejsza jest ta droga, żeby tam się dostać. Nie fajnie, bo już tak jakby ten tytuł zawodnika, który był na Gamesach, troszeczkę traci na swojej gdzieś tak elitarności w sytuacji, kiedy dostaje się zawodnik, przykładowo nie ubliżając nikomu, z kraju afrykańskiego, gdzie Open na całym świecie był bardzo, bardzo, bardzo daleko i jakieś tak ewidentnie poziomem odstaje od tej czołówki zawodników na świecie, no i to potem widać, tak, w tej rywalizacji bezpośredniej, że gdzieś tam ten taki przesiew mimo wszystko, nawet jeżeli, tak jak było awansie, ma decydować to, które masz miejsce w kraju, to gdzieś tam drugim szczeblem powinien być ten etap takiej selekcji jeszcze tych zawodników, mistrzów kraju albo top 5 z kraju, zbierzmy wszystkich do kupy i zróbmy jakieś zawody w formie regionalsów i bodajże o czymś takim słyszałem ostatnio, mówił nowy właściciel CrossFitu, że w taką stronę właśnie zamierzają to wszystko zmienić i to mi się bardzo podoba.
Znaczy ten taki... można powiedzieć, tradycyjny model Gamesów mi się zdecydowanie bardziej podobał. Też według mnie to było dużo, może nie uczciwsze, no bo to też było uczciwe, natomiast bardziej miarodajne, chociażby ze względu na to, że właśnie w tym roku, kiedy ty byłeś na Gamesach, po tym pierwszym treningu odpadło bardzo dużo, bardzo dobrych zawodników, no bo może się każdemu zawodnikowi może się w jednym pojedynczym treningu powinąć noga. Coś może, nie wiem, gorsza dyspozycja, akurat jakiś jeden element, który jest, jeden jedyny element może się trafić, który jest jego słabym punktem. A z drugiej strony, tak jak mówisz, później jak zaczęli odpadać, na samym końcu została ta dziesiątka w finale i też mogło być tak, że gdyby było to robione w tym starym modelu i byłoby 40 osób, powiedzmy, to w tym przedostatnim, ostatnim treningu, ktoś, kto gdzieś jest tam na szarym końcu, w cudzysłowie na szarym końcu, no 30 z Gamesów, no to też jest świetny wynik, nie? Ale gdzieś tam dalej w stawce, akurat trafił na jakiś swój po prostu ruch i swój trening i to, że on był dużo wyżej, to wpływa z kolei na wyniki tych stopki, to też jakoś tam wpływa na dynamikę tego, co się ogólnie dzieje w tabeli, nie? Więc moim zdaniem też jakby na dużo... Dużo Gamesy w zeszłym roku straciły pod tym kątem i też tak jak mówiłeś o tym finale w 2019, to trochę tak to wyglądało teraz, no bo było 5 osób. Dokładnie. Z kategorii, tylko jeden hit i brakowało troszeczkę tych roszad pomiędzy zawodnikami, tych emocji trochę. No właśnie, a oglądałeś gamesy całe teraz, ten finał?
Tak, obejrzałem wszystkie treningi. No i to właśnie, co powiedziałeś i to, co tak naprawdę, o co moim zdaniem najbardziej chodzi w tym całym sporcie, jak i ogólnie w każdym sporcie, kiedy robisz już to długo i żeby dalej cię to pasjonowało, no to emocje, tak? No tu ewidentnie nie było tych emocji. Za mała stawka zawodników, żeby mogły się odbyć jakieś znaczące roszady i żeby to faktycznie było emocjonujące do oglądania oraz również do rywalizacji bezpośrednio.
Znaczy, ja podejrzewam, że oni teraz, wiedząc to, co wiedzą, co się działo, to mogliby się zdecydować na, nie wiem, na 10 osób, na 15 może osób, coś takiego, jakby wiedzieli, podejrzewam, że teraz wiedzą, że byliby w stanie tak to zorganizować, żeby to było bezpieczne, bo oni głównie ograniczyli tą liczbę osób ze względu na COVID, nie?
Jasne.
Natomiast no, teraz to można być mądrym, nie?
Nie, no jasne.
A oczywiście robiłeś któryś z tych treningów?
Nie, żadnego jeszcze nie robiłem, czekaj, nie robiłem, pierwszy robiłem. Mhm. A resztę nie tknąłem.
Nie tknąłeś. A masz zamiar?
Wiesz co? Pewnie tak. Za jakiś czas. Jak się troszeczkę bardziej wdrożę może w ten trening, troszeczkę bardziej intensywny, to spróbuję.
Właśnie, bo ty masz jakiś taki okres teraz roztrenowania, bo z drugiej strony też widziałem, że startujesz w zawodach weightliftingowych, czy ciężarowych, czy jakoś inaczej teraz trenujesz niż normalnie?
Nie, cały czas trenuję tak samo, tak jak trenowałem do tej pory, po prostu intensywność tych treningów jest troszeczkę mniejsza, z uwagi na inne priorytety. Tak, dużo więcej pracuję, dużo mniej czasu mam na, powiedzmy, tą strefę atlety, tak, czyli trenowania i regeneracji. Mm-hmm. Więc zupełnie inaczej.
Czyli bardziej podtrzymanie teraz niż jakieś...
Bardziej trenowanie dla zabawy.
Podtrzymanie teraz kondycji.
Bardziej trenowanie dla zabawy, coś, co mi sprawia satysfakcję, tyle. No a te bardziej intensywne treningi, że tak powiem, przyjdzie czas.
Mhm. Ty masz takie bardzo wyluzowane podejście do tego wszystkiego i to jest aż, powiem ci, że trochę dziwne, no bo znam jednak trochę zawodników i tutaj naszych i też się interesuję na tyle tym światowym crossfitem, żeby wiedzieć mniej więcej, jak ten mindset wygląda w czołówce. Ja nie mogę, ja absolutnie nie mówię, że tobie nie zależy, czy tobie się nie chce, czy nic z tych rzeczy, nie? Ale jesteś taki, i to już nawet nie teraz, bo pamiętam tam nawet kiedyś, jak kiedyś w Rynie byłem na Medievalach, prawda, ty wtedy nie startowałeś, tylko no, byłeś organizatorem, tak? No, ale ty taki wyluzowany jesteś w sumie. No tak, no był trening, no fajnie, taki jakby nie emocjonujesz się tym jakoś bardzo. To jest twój sekret może? Dlatego tak ci dobrze na zawodach zawsze idzie?
Wiesz co, czy sekret? Nie wiem. Bardziej chodzi generalnie o podejście do tego, co ja faktycznie chcę osiągnąć w tym sporcie, jaki jest mój główny cel i tak naprawdę jaki ma wpływ na to, co się dzieje po drodze, czy ja się tym faktycznie ekscytuję jakoś specjalnie. No nie, ja wiem, co ja mam zrobić, wiem, jaką mam robotę do wykonania, wiem, jaki chcę, żeby był efekt końcowy i wiem, że tak naprawdę największa zabawa i największa forma powinna być w dniu zawodów, na arenie zawodów, wtedy tam się wszystko rozgrywa. Wszystko to, co jest po drodze, to jest po prostu no, przyjemna wycieczka, tak? Przyjemne, no to jest życie, tak? No, to jest po prostu życie. Nie lubię, że tak powiem, takich sformułowań, że jestem teraz, nie wiem, w drodze i do tego mojego upragnionego celu i wszystko poświęcam, całe życie, żeby móc walczyć i tak się napędzam w tą spiralę stresu, że kiedy już finalnie osiągnę to miejsce, w którym chciałem być, to nie wiem, jak się tam odnaleźć, bo byłem tak zestresowany tą drogą całą, a jeszcze udało mi się tam osiągnąć sukces, to mnie tak to zestresowało, że przykładowo, nie wiem, nie zaprezentuję się tak, jak chciałem, albo coś pójdzie nie tak, albo tracę cały fun tak naprawdę z tego sportowego życia, które masz tak naprawdę przez dużo, dużo większą część czasu niż ten jeden weekend zawodów. Więc no to jest taki mój sposób. Ja się tam cieszę i jaram tym, co mam tu i teraz na sali treningowej. Dużo bardziej lubię, że tak powiem, trening z moim trening partnerem, gdzie się pościgamy, porywalizujemy troszeczkę. I tak, czy wygram, czy przegram, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo to jest dla mnie trening. Trening jest po to, żeby sobie przetestować różne aspekty, poprawić wiele aspektów. Na tym się skupiam. Tak naprawdę może dlatego to mi sprawia taki luz, no bo to, jeżeli ktoś mi napisze, że nie wiem, w treningu zrobił dużo lepszy czas ode mnie, no spoko, no dobra, no niech ci będzie, tak? Spotkajmy się na arenie, dostań się na te zawody, przykładowo na które ja się dostałem, tam porywalizujemy, zobaczymy, jak ci pójdzie.
To jest taka różnica pomiędzy osobami, które są jakby cały czas włączone na każdym treningu, nieważne co to jest. To właśnie chyba Fraser taki jest i Tiatumi, że niezależnie od tego, czy to jest zwykły trening na co dzień, czy zawody, tak jakby zawsze jest na 100%, a tymi, którzy potrafią to po prostu włączyć. Bo to jest, podejrzewam, że to jest właśnie kwestia tylko umiejętności włączenia tego, że niektórzy muszą mieć to włączone cały czas, bo nie są w stanie się jakby przestawiać z jednego na drugie.
No, czy gwarantuję ci, że i Matt, i Tia na pewno nie są zawsze na treningu 100% włączeni i nie robią zawsze treningów na 100%. I to też nie jest tak, że ja nie robię treningów na 100%, bo tutaj też bywa różnie. Wszystko zależy od po prostu takiego czasu, w którym teraz jestem względem zawodów, nie wiem, celu, który chcę zaraz osiągnąć. Ale na ludzi mogę gwarantować, że nie ma zawodnika już na tym poziomie najwyższym, który wszystko robi na 100% na treningu.
A powiedziałeś, że nie masz czegoś takiego, że masz jakiś cel, po którego jesteś gotów iść po trupach, nie? Że po prostu wszystko absolutnie zrezygnujesz ze wszystkiego innego, tylko żeby do tego celu dotrzeć. Ale czy masz w ogóle taki cel, taki sportowy cel, który sobie ustanowiłeś do osiągnięcia?
Sportowy najwyższy? Cel? Najwyższy? Wiesz co, ja sobie zawsze sam wyznaczam cel. Względem tak jakby drogi tego punktu, do którego uda mi się dojść w danym sezonie. I to jest mój cel. Po prostu z sezonu na sezon ja chcę być lepszy, czyli chcę dojść wyżej, zrobić więcej, zrobić lepiej i tak dalej. Nie mam żadnego takiego celu, powiedzmy daty, cyfry,
że nie chcę wygrać CrossFit Games w 2024.
Ja chcę być lepszy niż ja byłem ostatnio i tak dalej, i tak dalej. Z roku na rok chcę się poprawiać, chcę być coraz lepszy. I to mi wystarczy. I liczę na to, że takie nastawienie zaprowadzi mnie dużo dalej niż takie mocne fiksowanie się na byciu mistrzem, byciu najlepszym. Nie? Ja chcę być lepszy od siebie i cały czas iść do przodu, aż w końcu dogonię tych najlepszych.
A ty zawsze miałeś takie nastawienie, czy to też jakby nauczyłeś się tego w toku swoich treningów?
Wiesz co, z tego co pamiętam, to chyba od zawsze.
Od kiedy ty startujesz, bo ćwiczysz to, powiedzmy, a czy może inaczej, bo to już jest jako anegdota krąży, że ty swoją sprawność jakby pracując zdobyłeś, a nie ćwicząc od małego jakoś tam zawodowe sporty. Natomiast od kiedy ty startujesz? Tak rzeczywiście, żeby startować w zawodach, żeby mógł sobie powiedzieć, że jesteś zawodnikiem.
Jeżeli mówimy o crossficie, to bodajże 2013 rok, połowa tego roku to były moje pierwsze zawody.
A wcześniej startowałeś w jakichś innych konkurencjach, jakichś dyscyplinach?
Nic kompletnie. Jedynie możemy to wrzucić zawody lekkoatletyczne, które gdzieś tam się odbywały w szkołach, gdzieś tam w międzyszkolnej rywalizacji. To tylko teraz.
Już od samego początku, od tych pierwszych zawodów crossfitowych właśnie miałeś takie nastawienie, że po prostu wchodzisz na arenę, w sumie zobaczyć, co jesteś w stanie zrobić i później dopiero właśnie takimi małymi kroczkami sobie cel ustalałeś?
No wiadomo, że nie. No, na samym początku to była jedna wielka adrenalina i wszystko się robiło bez większego przemyślenia. Po prostu przełączało się ten przełącznik i się działało. Swoją drogą całkiem dobrze to wychodziło od samego początku, od kiedy zacząłem startować. Dlatego ten taki głód poprawiania tych swoich wyników zaczął rosnąć. I tak naprawdę gdzieś po kilku latach, kiedy tak jakby stwierdziłem, że ten sport, crossfit, ten świat ogólnie, dobrze się w nim czuję i chciałbym powiązać z nim troszeczkę więcej niż tylko powiedzmy taką pasję i startowanie, tylko bardziej też, żeby to się przerodziło w biznes, sposób na życie. Porzuciłem pracę w korporacji, otworzyłem właśnie swój klub fizycznie i zająłem się tym na 100%. I to był taki właśnie moment, w którym zmieniłem też troszeczkę swoje podejście, że od teraz sobie zacznę stawiać bardziej ambitne cele. Chciałbym jeździć na zawody dalej, rywalizować z lepszymi zawodnikami, z tymi, których oglądałem w telewizji, dalej z jak największą ilością tych zawodników dobrych móc rywalizować i się porównywać na tych arenach, szczególnie międzynarodowych. I to tak naprawdę ten moment, to było bodajże 3 lata temu, 3-3,5 roku temu, no zmienił najwięcej w moim podejściu do tego sportu. Tak, czyli że nie jestem tylko zawodnikiem i mogę poświęcić totalnie wszystko, żeby skupić się na trenowaniu i już teraz jak najszybciej w tym momencie muszę być na szczycie albo muszę do tego dążyć, tylko po prostu pielęgnowanie tego wszystkiego, co jest obok, czyli mojego klubu, z czasem urodził się program online, a plus ta powiedzmy kariera sportowa to była taka wisienka na torcie, takie dopełnienie tego wszystkiego, że udowadnianie sobie troszeczkę, że ciągle mogę się poprawiać.
To tutaj przez przypadek odpowiedziałeś na pytanie jednego ze słuchaczy. Paftre zapytał, jaki moment był według ciebie przełomowy w twojej karierze CrossFit? No to właśnie teraz właśnie odpowiedziałeś na to pytanie, na dobrą sprawę. No to, czy jednak coś innego?
Nie, to. Głównie to z dwóch kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, że właśnie tak jakby przebranżowiłem się całkowicie i miałem więcej czasu, byłem panem swojego czasu, tak? Wcześniej pracowałem w korporacji, miałem określone godziny pracy, określona ilość godzin pracy po pracy i dopiero mój trening, a potem pojawiło się to, że byłem panem swojego kalendarza i mogłem sobie wszystko zaplanować. A druga rzecz to jest taka, że zacząłem po prostu trenować tak, jak faktycznie przychodzi nam rywalizować na takich zawodach, czyli zawody nie rozgrywają się w przeciągu 2 godzin, 3, tak, i przykładowo tyle, ile potrafi trwać czasami jednostka treningowa, tylko najczęściej są to 2, 3, 4 eventy rozłożone przez cały dzień. No ja tak też zacząłem trenować, zupełnie inaczej zacząłem się adaptować do tego wysiłku i od razu zauważyłem znaczne wyniki, poprawę znaczną wyników moich.
A ty czyli w pewnym sensie jakby symulowałeś sobie trochę zawody, tak, że w ciągu dnia jakby rozciągałeś to na ileś tam jednostek treningowych, ale to jak często tak robiłeś, bo to przez jakbyś sobie tygodniowe zawody robił jakby cały czas, to też chyba nie za zdrowo.
To też nie do końca o to chodzi, żebyś mnie źle nie zrozumiał. To nie jest tak, że ja symulowałem zawody i dawałem z siebie max, co powiedzmy, nie wiem, 3 razy dziennie. To jest tak, że zostało mi do tej pory nawyk trenowania 3-4 razy dziennie, a moja jednostka treningowa trwa 20-40 minut, 30 minut. Czyli ale to nie jest zawsze jednostka, którą wykonuję na 100%, tak? Czyli na początku dnia jest to po prostu jakieś proste mobility połączone z tlenem. Kolejna jednostka to jest jakaś praktyka umiejętności, skilla, kolejna to są ciężary, kolejna to jest crossfit na przykład.
I sumarycznie. Czyli to, co większość czasu w 1,5 godziny robi, to sobie rozbijasz po prostu.
Dokładnie tak.
Okej. Pytanie od Pigfit. Który polski zawodnik albo zawodniczka według ciebie ma największe szanse na pojawienie się na Gamesach w przyszłym roku? Może poza Gabi, bo to jest jakby...
To wszystko zależy. To wszystko zależy od tego, jaki w ogóle będzie schemat i harmonogram awansu na tym mistrzostwa, no bo tak naprawdę jeszcze go do końca nie znamy. Jeżeli miałbym wyznaczyć kogoś poza mną, to oczywiście Bartek Lipka. Wydaje mi się, że teraz jest w takim momencie, w takim okresie, że jest w stanie przygotować się dobrze do tych kwalifikacji, które teraz będą w styczniu lub w lutym chyba.
Mówisz, że dużo czasu poświęcasz też na inne rzeczy niż trenowanie teraz przynajmniej, że ta intensywność spadła i masz więcej czasu. Jakie ty masz hobby? Mnie zawsze właśnie w rozmowach z crossfiterami, szczególnie tymi z bardzo wysokiego poziomu, no, którzy są, można powiedzieć, zawodowymi, profesjonalnymi zawodnikami, czy oni mają jakieś hobby? Czy ty, nie wiem, dziergasz na drutach, wiesz, kosze z wikiny robisz, nie wiem, grasz w gry wideo, bo też o to pytali słuchacze.
No, aktualnie niestety jeszcze nie mam czasu gdzieś tam na jakieś realizowanie pasji takiej dodatkowej, poza powiedzmy branżą sportową, bo cały czas jestem prawie w pracy, kiedy nie jestem w pracy, to po prostu staram się spędzić czas z rodziną, tak, czyli z żoną, z psiakiem, czyli wyłączyć się od wszystkiego. Nie mam żadnego takiego freakowego hobby aktualnie.
Na przykład zbierasz znaczki albo coś takiego. Nie. Filatelistyka, nie. No widzisz, ja zawsze mam taką nadzieję, że znajdę właśnie jakieś takie strasznie nietypowe, że wielki Bronek Olenkowicz właśnie na przykład zbiera znaczki albo się z tym pasjonuje na przykład. Numizmatyka.
Jeszcze takie, ale wydaje mi się, że jestem na takim etapie, że w coś się zaraz będę musiał wkręcić, tak przeczuwam, że coś się pojawi.
Ale jest coś takiego, o czym myślisz, że fajnie by się było tym zainteresować, a po prostu na to nie masz czasu, czy w ogóle kompletnie nie ma miejsca na to w twojej głowie?
Na razie jeszcze nie ma miejsca. Na razie jestem sfokusowany po prostu na rozwoju innych rzeczy i jakoś tak jedyne, co mi teraz aktualnie przychodzi do głowy, to pomysły na rozwój firmy, także staram się możliwie jak najbardziej realizować to wszystko.
Wiesz co, bardzo cię przepraszam, będziemy musieli zrobić przerwę techniczną, bo kurier właśnie przyjechał, dobra? Dosłownie 2 minuty.
Jasne.
Przepraszam cię bardzo. A few moments later. Kiedy ludzie zadawali pytania, które mam tutaj przekazać, było z 5 albo 6 pytań dotyczących Matta Frasera. Ja je spróbuję zagregować jakby w jedno, bo miałeś okazję z nim współzawodniczyć na zawodach Strength in Depth. I w momencie, w którym rzeczywiście na tych samych treningach, na tych samych zawodach, w tym samym momencie miałeś okazję porównać swoje umiejętności z jego, czy to było wiesz, zderzenie z pociągiem towarowym na zasadzie, kurde, mam jeszcze dużo roboty przed sobą, czy na zasadzie, okej, wiem, co muszę zrobić, to, znaczy to jest może jeszcze w tej chwili poza moim zasięgiem, ale wiem dokładnie, co muszę zrobić i to nie będzie takie trudne.
Szczerze, jakoś tak
miałeś się... w ogóle takie przemyślenia?
Mocno nie analizowałem tego, jedyne co po tych zawodach w Anglii przychodziło mi do głowy, że gość jest do... że można z nim wygrać, tak? Że on po prostu jest bardzo dobrze przygotowany, nie popełnia błędów. Plus jest no, bardzo, bardzo, bardzo wszechstronny, więc jeżeli chcesz wygrać z Mattem, no to musisz, no twoje najsłabsze strony no, muszą być bardzo, bardzo, bardzo poprawione. Wiem, że na pewno w treningach sprinterskich, krótkich, no to mogę bez problemu z nim wygrać, bez względu na to, co tam się będzie składało na to ćwiczenie, na ten trening, na to zadanie. Jeżeli coś będzie trwało do 5 minut, śmiało mogę stwierdzić, że jestem w stanie rywalizować z każdym na równo, i nawet z nim wygrać. Tak jak pokazał finał w Anglii, to zabrakło dosłownie. No moja pomyłka, straciłem równowagę przy jednym przysiadzie i przez to Matt wygrał ze mną o sekundę. Gdybym nie stracił, ja bym wygrał z nim o sekundę. Także i to był mój ulubiony w ogóle trening, jaki w ogóle wykonałem chyba w życiu na zawodach, z uwagi na to, jakie temu towarzyszyły emocje. Czyli co tam się działo w naszych głowach. Tam w ogóle nie było zmęczenia. Tam po prostu było parcie do przodu i liczenie na to, że nie popełni się błędu przy tak szybkiej pracy. Więc jakoś tak bezpośrednio z Mattem, no wiadomo, że on z tego żyje, to jest zawód sportowiec i on całe życie poświęcił temu. Więc w momencie, kiedy ktoś chciałby kiedykolwiek dorównać jemu, musiałby zrobić dokładnie to samo. Poświęcić wszystko, przygotować się rzetelnie, rozsądnie i wtedy faktycznie będzie w stanie rywalizować.
Ja... Czyli ty jeszcze zgodnie z tą twoją praktyką musisz jeszcze kilka kroków przejść, żeby móc zdecydować o tym poświęceniu.
Dokładnie.
To jeszcze nie jest ten moment.
Ja jestem jak czołg. Ja pomału idę do przodu. Więc takie mam podejście.
I rozjeżdżasz małe drzewka.
Dokładnie. Staram się rozjeżdżać małe drzewka. Cały czas pomału poprawiając to, co mogę poprawić w swoim spokojnym tempie. Jak poobserwuję sobie, powiedzmy, lata ubiegłe i analizuję swój progres, to cały czas wszystko idzie do góry, wszystkie parametry, także jestem z tego bardzo zadowolony. Wszystko idzie, co prawda, wolno, ale stabilnie. Także to jest najważniejsze.
A czy są rzeczy, które byś, patrząc właśnie na te lata ubiegłe, zmienił treningowo?
Nie.
Że tak, kurczę, tu popełniłem błąd, tu trzeba było się na tym nie skupiać, to trzeba było zrobić coś innego, nie startować w tych zawodach.
Nie. Raczej nie. Jedyna rzecz to może, że kiedyś próbowałem przyspieszyć właśnie ten proces rozwoju i trenowałem troszeczkę za dużo. I ewidentnie to się odbiło na moim zdrowiu, chęci do wszystkiego. No, ewidentnie byłem przetrenowany. Dałem się przetrenować i no to był mój błąd, jedyny, a cała reszta to jest moim zdaniem szereg raczej rozsądnych decyzji przemyślanych.
A ty nabawiłeś się jakiejś kontuzji w czasie tej swojej sportowej przygody?
Nie.
Czy na razie odpukać nie?
Nie, super. Odpukać nie. Nigdy nie było cięższej kontuzji, która by mnie jakoś wyeliminowała z treningu na dłużej niż, nie wiem, dzień, dwa.
No to nic tylko pozazdrościć, bo ja mam odwrotnie. Ja mam ciężko jest mi policzyć, ile pojedynczych dni było, kiedy mnie coś nie bolało, no ale to dlatego ty startujesz, a ja rozmawiam z takimi osobami jak ty, a nie odwrotnie. A powiedz mi, a ty dużo czasu w klubie poświęcasz na trenowaniu innych, na byciu trenerem? W sensie dużo godzin na to spędzasz, czy jednak, no bo mówisz, że masz wiele innych zajęć, tak jak dzielisz ten czas?
Aktualnie, no też to sobie dzielę w skali roku. Kiedy jest normalnie i jest gdzieś tam więcej tych startów, więcej wyjazdów, no to oczywiście mniej czasu poświęcam na trenowanie innych. A aktualnie od 3 do 6 godzin dziennie poświęcam na trenowanie. Czy to grup, czy indywidualnie osób u mnie w klubie.
A spełniasz się z tym, czy to jest na zasadzie troszeczkę, no bo mówisz, że wiesz, no, na wiele rzeczy dzielisz swój czas, ale dzielisz ten czas ze względu na to, że to jest twój biznes i po prostu no, wypadałoby wiedzieć, co tam się dzieje, czy rzeczywiście odnajdujesz się jako trener?
Raz, że jest to biznes, ale dwa, przede wszystkim tak naprawdę, że ciągle mi to sprawia frajdę. Obserwowanie ludzi, jak trenują, jak robią progres, sprawia mi to przyjemność. Między innymi dlatego właśnie tak jakby przebranżowiłem się głównie w tą stronę i to robię. Mogę to robić cały czas, nie męczy mnie to, wręcz przeciwnie, ci ludzie tak naprawdę potrafią wstać czasami o 6 rano na trening, no, no to jest największa motywacja, tak, że trzymają tą systematyczność, pracują, chcą zrobić w swoim życiu więcej, mają też jakieś małe cele, które chcą osiągnąć. No, przyjemnie się z takimi ludźmi współpracuje, którzy przychodzą do nas do klubu i trenują.
A wolno mi zapytać, co ty robiłeś w korpo wcześniej, zanim się przebranżowiłeś, czym się zajmowałeś?
Nie przypomnę sobie chyba, jak moje stanowisko się nazywało, jak zaczynałem, ale to było coś na zasadzie specjalisty do spraw operacji zagranicznych. Pracowałem w banku i w takim back office, czyli siedziałem, bardziej byłem osobą, która siedziała przy komputerze, niż miała kontakt z klientem zewnętrznym i gdzieś tam sobie przez 6 lat w sumie po szczebelku z roku na rok gdzieś tam się wspinałem coraz wyżej, doszedłem do stanowiska analityka i kolejnym tak jakby etapem rozwoju musiałoby być już stanowisko kierownicze, które jakoś mnie w takiej korporacji nie pociągało. No i musiałem podjąć wtedy decyzję, bo równolegle pojawił się właśnie CrossFit, już pierwsze starty były ze mną, no i trzeba było się tak jakby już określić, więc zrezygnowałem z tamtej pracy.
Ale to było bardziej na zasadzie zdecydowałeś, bo CrossFit cię bardziej przyciągał, czy tamto cię bardziej odpychało? Wiesz, o co chodzi? Czy to było zmęczenie tą pracą w korpo i to zdecydowało, czy jednak po prostu musiałeś, nie byłeś w stanie robić jednego i drugiego i bardziej cię ciągnęło w tamtą stronę?
Co w tym sporcie widziałem bardziej, w tej drodze widziałem dużo większe możliwości rozwoju, które sprawią mi satysfakcję. O tak, tak bym to nazwał. Byłbym w stanie dalej pracować w korporacji, ale no, nie ukrywam, że pewnie bym się męczył, mając z tyłu głowy to, że mogłem jednak pójść w tą drugą stronę, więc to, tą decyzję w swoim życiu uważam za bardzo trafioną.
Maciek Małek pyta, bo chyba się stęsknił bardzo. Kiedy Medivale? Na przyszły rok planujesz zawody?
No tak, przecież już podaliśmy oficjalną datę. W przyszłym roku.
No to przepraszam, to mnie to. Tak, o kiedy są?
Padła i jest tydzień po świętach w kwietniu. Czyli tak jak miała no to... być pierwotnie edycja w 2020. No generalnie kwiecień.
Generalnie kwiecień. No miejmy nadzieję, że sytuacja się na tyle uspokoi, że nie będzie trzeba jakichś dziwacznych obostrzeń robić, na przykład a propos, że będzie, nie wiem, bez widowni albo coś takiego.
No tutaj...
A w takiej sytuacji i tak zawody się odbędą, czy będziecie je przekładać?
Szereg aspektów wchodzi w grę. Tak naprawdę na moment obecny, jeżeli zakładamy najbardziej optymistyczny scenariusz, że wszystko uda się zorganizować, będą kibice, wszystko będzie, wtedy tak zawody się odbywają. Musimy też pamiętać o tym, że my jesteśmy uzależnieni w bardzo dużej skali od sponsorów, od partnerów, więc jeżeli aktualnie, jak wiecie, obowiązują lockdowny, czyli część branży jest zamknięta, przez co utrudniona jest generalnie prowadzenie jakiejkolwiek działalności w ich obrębie i często firmy się zamykają albo mają dużo, dużo gorsze okresy i jeżeli się okaże, że ta gospodarka cały czas będzie zwolniona do samego wystartowania zawodów, do samej daty zawodów, może się okazać, że na przykład nie będziemy w stanie zrealizować tych zawodów z uwagi na, nie wiem, no nie chcę wróżyć, ale przykładowo hotele będą zamknięte, tak, przez cały czas. I na przykład nasz partner, hotel Zamek Ryn, nie utrzyma obiektu. No i nie jestem w stanie zagwarantować w dniu dzisiejszym, że no wtedy to się odbędzie, tak. Więc no, bardzo chcę, żeby te zawody się odbyły. Wszyscy jesteśmy nastawieni na to, że one się odbywają, robimy wszystko w tym kierunku. No ale tak naprawdę w obecnej sytuacji, w tym naszym kraju czas pokaże. Tyle powiem.
No tak. A tęsknisz za zawodami, za startami crossfitowymi?
No oczywiście.
Czy właśnie, bo powiedziałeś, że teraz ogólnie no zwolniłeś tą intensywność, ale zastanawiam się, czy jakby z czego to wynika. Czy po prostu z tego, że nie ma zawodów, czy tak czy inaczej ta przerwa, czy uspokojenie teraz by było u ciebie?
Tak naprawdę po tym ubiegłym roku, no i po początku tego roku byłem tak rozpędzony, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie ma zawodów. Jakby były jakieś zawody, na które bym chciał jechać, oczywiście bym tam pojechał i startował. Plany miałem bardzo ambitne na początek tego roku. Pandemia gdzieś tam wyeliminowała mi 7 startów bodajże w przeciągu 4 miesięcy. Także był zaplanowany bardzo, bardzo duży trip po świecie. No niestety nie wypaliło. Potem udało się wystartować w zawodach w Szwecji, gdzie te obostrzenia nie były jakieś takie bardzo, bardzo mocne. To znowu przywróciło taki mocny głód tej rywalizacji. No i niestety znowu wszystko po drodze, co gdzieś tam nawet było zaplanowane, to się nie odbywa i dlatego troszeczkę zwolniłem z treningami, tak. No czekam sobie cierpliwie, pracuję nad tym, co mam, tak, rozwijam to, co mogę. I jak się pojawi odpowiedni czas, żeby móc pokazać to, co się wypracowało, no to wtedy to pokażę.
A to z tego głodu zawodów właśnie wzięły się teraz starty w tych zawodach ciężarowych? Czy tak czy inaczej byś wziął udział, żeby zobaczyć, jak to wygląda?
To jest takie, to można powiedzieć, że to jest moje hobby teraz aktualnie, jeżeli chodzi o sport. Okay. To jest takie moje sportowe hobby, pojechać sobie wystartować, coś tam sobie dźwignąć.
Czysto... A o jakichś takich rzeczach jak trójbój na przykład myślałeś?
Nie. Czysto rekreacyjnie traktuję te starty. Tak, w ogóle się do nich nie przygotowuję. Z marszu wchodzę w te zawody z dwuboju. Potrafię zrobić, kiedy w sobotę mam start, potrafię zrobić, nie wiem, 300 wallboli dzień wcześniej. Czyli mam, który trening crossfit wie, co znaczy zrobić 300 wallboli. Tak, trochę nogi nie są świeże następnego dnia. A tak wygląda na przykład teraz mój start w tych zawodach. Także to jest tylko hobby. Nie,
w tych zawodach, które były w zeszły weekend, tak?
Tak, w tych zawodach, które były w zeszły weekend. Nie zamierzam się przebranżowić w stronę sportów siłowych. Nie sprawia mi to tyle satysfakcji.
Ale to też właśnie ciekawe jest takie twoje podejście, że właśnie, znaczy powtarza się cały czas to samo, że jakby no, z braku innego określenia, nie przejmujesz się za bardzo wynikiem, tylko tym, żeby zobaczyć, jaki on będzie. Nie wiem, czy to jest dobre określenie twojego podejścia.
Dokładnie. Bardziej przejmuję się, znaczy mam, niewieloma rzeczami się przejmuję. No, tak naprawdę to, czymś tam się przejmuję, to tym, co ma faktyczny wpływ na moje życie, tak? Na moje życie, nie wiem, tu i teraz, na egzystencję mojej rodziny, na zabezpieczenie mojej rodziny, tak? To są jakieś poważne problemy, nad którymi trzeba gdzieś tam, można się czasami przejmować, tak? Jeżeli jakiś kryzys dotyka tych aspektów, no to można się przejmować, ale jeżeli chodzi o kwestie sportowe, no to umówmy się, w większości przypadków, jeżeli chodzi o crossfit, znaczna większa część populacji trenująca ten sport, no to jest podejście amatorskie, półprofesjonalne, to jest takie podejście, które my z tego nie żyjemy, my wręcz dopłacamy do tego i to potężne pieniądze, żeby po prostu móc sobie rywalizować. I tak samo jest u mnie. Dla mnie crossfit to jest hobby. Po prostu ekstremalne troszeczkę hobby, dzięki któremu zwiedziłem kupę świata i zamierzam jeszcze troszeczkę zwiedzić, poznałem masę fajnych ludzi i zamierzam dalej to kontynuować. To jest bardzo fajna przygoda, która też rozwija mnie jako człowieka, jako sportowca przy okazji, ale to nie jest mój priorytet życiowy, to nie jest mój cel życiowy. Ja się przede wszystkim mam w tym wszystkim dobrze bawić i dopóki się dobrze bawię, dopóki będę to robił. Więc czym tu się stresować?
Masz jakiś taki
nawet jak mi coś nie wyjdzie, powinien mi się noga, no okej, no to jest moje hobby, no spoko, nie teraz, następnym razem, tak?
To jest strasznie ciekawe, jak właśnie, znaczy no wracam trochę do tego, co już mówiłem, jak strasznie różni są ludzie, bo wiele osób, które jakby fizycznie są przygotowane, są w świetnej formie, właśnie w momencie zawodów zjadają nerwy i czy jakby jakieś oczekiwania, które same w stosunku do siebie te osoby nastawiają. I właśnie niesamowite jest to, że ty na takim luzie totalnym do tego podchodzisz. Ja to będę przeżywał bardzo długo, bo to się dosyć rzadko zdarza, mi się wydaje. Czy dużo, większość osób mówi, że się nie przejmuje, w każdym, nie, ja to podchodzę do tego na luzie i w ogóle i zabawa. Natomiast no, życie pokazuje jakby kto mówi serio, a kto sobie próbuje troszeczkę może wmówić takie rzeczy. W twoim przypadku wydaje mi się, że to się sprawdza jak najbardziej. A są takie rzeczy... Bo powiedziałeś, że jakie masz cele życiowe, tak? Że to one są ważniejsze od jakichś sportowych. A masz takie właśnie jakieś ustanowione cele życiowe niezwiązane ze sportem, o których byś mógł nam powiedzieć?
Takie cele? To też nie są jakieś...
Na przykład chcesz być pierwszym crossfiterem milionerem w Polsce na przykład.
No nie ukrywam, że chciałbym generalnie, żeby status życia mój i mojej rodziny też z roku na rok się rozwijał. Jak w każdej firmie, tak? Prowadzę firmę i to jest mój cel, żeby ta firma rokrocznie no, się rozwijała, przynosiła większe dochody. Proste. Z takich życiowych kwestii, no to teraz moim kolejnym celem jest dom. Chciałbym wybudować sobie dom dla mnie i dla mojej rodziny. Także to jest taki kolejny cel, nad którym gdzieś tam pracuję.
Okej. Jest pytanie od... Boże, żebym to dobrze przeczytał. Koik Slifter pyta, kiedy Fame MMA?
Kiedy Fame MMA? Nie dostałem żadnego zaproszenia jeszcze.
Albo, tak, w ogóle, albo w ogóle jakiekolwiek MMA. Ty w ogóle sportami kopanymi się w jakiś sposób zajmowałeś, interesowałeś, czy nie bardzo?
Był taki okres, to już będzie z 10 lat temu, przez rok, półtorej roku trenowałem, próbowałem swoich sił, ale gdzieś z uwagi może na bardzo, bardzo duży i wrażliwy nos. Każda gdzieś tam obcierka lekka o ten nos kończyła się dużym krwawieniem i jakoś tak mnie to zniechęciło i odpuściłem sobie akurat ten sport i jakoś dosłownie chwilę później zacząłem trenować kulturystykę przez rok i w międzyczasie wpadł crossfit i już z crossfitem zostałem na dłużej.
A co to był za sport walki?
Trenowałem w Arachionie. Nie wiem, może kojarzycie ten klub przez Mameda, Asia też Jędrzejczyk trenowała przez długi czas w tym klubie. I no, głównie MMA, mieszane sztuki walki, czyli akurat podstawy zapasów, podstawy stójki i tak dalej. Także.
Ale nie ciągniecie w ogóle w tym kierunku, żeby popróbować? Nawet nie na zasadzie, żeby wiesz, nie wiadomo jak tam startować, nie? Ale żeby. Teraz, wiesz, po tej budowaniu tej bazy tlenowo-wytrzymałościowo-siłowej przez 7 lat, żeby zobaczyć, jak to teraz by wyglądało, nie ciągniecie do takiego hobby teraz?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Jeszcze może nie. Za jakiś czas, jeszcze nie. Jeszcze na moment obecny wiem, że jestem w stanie ugrać dużo więcej w tym bazowym sporcie, do którego się przypiąłem już kilka lat temu. Wiem, że ciągle poprawiam się, robię ten progres, więc no nie chciałbym ryzykować tak naprawdę jakimś urazem, głupim błędem, który na przykład na macie, one się często zdarzają, potrafi mnie wyeliminować na jakiś dłuższy czas, przykładowo z tego progresu, który teraz jestem w stanie robić systematycznie. Więc to już jest takie troszeczkę kalkulowanie korzyści. Jeżeli się okaże, jeżeli sam sobie stwierdzę na którymś sezonie, że okej, to był szczyt moich możliwości, że na przykład z uwagi na różne inne rzeczy okołożyciowe nie będę w stanie podnieść sobie tej poprzeczki, to wtedy zacznę się bawić, wtedy będzie zupełnie inaczej. Na razie rozsądek bierze górę.
Mam pytanie od, może gdzie to było? Już mam. Od Michał MTS pyta, kiedyś na Instagramie pisałeś, że chcesz ustanowić rekord świata w treningu Izabel na 100 kg i czy to aktualne?
Jak najbardziej. Aktualne. Czekam na odpowiedni moment.
Okej, czyli czekasz po prostu, żeby forma była w odpowiednim miejscu?
Bardziej czekam na jakiś fajny event, do którego bym się mógł przypiąć z tym wydarzeniem. To i też wiadomo,
że... W jakim sensie? W sensie charytatywny, czy chodzi ci o zawody, żeby to na zawodach było?
Jeszcze nie wiem, no mam różne wizje. Zawody...
Po prostu nie chcesz tego zrobić tak po prostu,
dokładnie, nie
tylko
chcę tego
żeby
zrobić
to było częścią czegoś.
Chciałbym, żeby to było też odpowiednio motywujące dla mnie, tak, żeby pojawiła się jakaś scena, ewentualnie jakiś konkurent, zobaczymy. Na pewno do zrealizowania w następnym roku.
Izabel, to było Rwania?
To były Rwania, tak?
100 Rwań?
Tak, 100 Rwań, no. 100 kg na sztandę, Rwania 30 sztuk.
Dajcie spokój. Jest jeszcze pytanie, ja o tym nawet nie słyszałem, to się dowiedziałem właściwie z tego pytania, które zostało zadane i to jest do nas obu, możemy o tym pogadać chwilę. Zuj Szynszyl pyta, co myślicie o promowaniu przez Dave'a Castro Rickiego Garrarda jako takiego głównego zagrożenia dla Frasera w przyszłym roku? Bo jak część z was może pamięta, 4 lata temu to już było, Ricky Garrard był drugi na Gamesach, czy trzeci, nie pamiętam, był na pewno na podium, drugi był chyba i no już tam dostał ten medal i później się okazało, że był pod wpływem środków, pod których wpływem być nie powinien, został zdyskwalifikowany, odebrali mu ten medal, na 4 lata nie mógł startować, no i w przyszłym roku to jest ten pierwszy rok, kiedy już będzie mógł. Masz jakieś przemyślenia na ten temat? Bo właśnie Frazer ma bardzo takie wyraźne poglądy na temat ludzi, którzy ćpią i nie boi się o tym mówić wprost. A ty też do tego w taki sposób bardzo stanowczo podchodzisz?
No tak, znaczy powiem ci tak, jak dla mnie taka rzecz jak doping, no generalnie wiem, że to istnieje tak i masa ludzi gdzieś tam sobie pomaga, no ale ja wychodzę z założenia i też mam jasno wszystko sprecyzowane, jeżeli chcesz rywalizować w sporcie, gdzie no tego nie ma, nie powinno być, no to nie bierz, tak, proste. Jeżeli mimo wszystko sięgasz po takie rzeczy, no to po prostu no, to jest skazane dla osób, które mają problemy zdrowotne. Tak naprawdę, jeżeli chcą trenować rekreacyjnie i utrzymać się w sprawności. A jeżeli ty chcesz rywalizować się, powiedzmy, o najwyższe laury, a mimo wszystko no, jesteś na bombie, no to sorry, no nie tędy droga, tak? A jeżeli przykładowo jeszcze ja, nie będąc na bombie, jestem w stanie z tobą wygrać, no to coś robisz podwójnie nie tak, nie? Więc to, ja mam takie same podejście jak Matt i podejrzewam, jak każdy szanujący się sportowiec, może bez przesady. Więc...
A co myślisz o tym, że on w ogóle będzie startował w przyszłym roku i że może się na tych gamesach pojawić? teoretycznie już, no, już odbył tą karę, którą miał i tak dalej, ale tak jakoś dziwnie.
No, takie mamy zasady, no, zobaczymy. No, najważniejsze, żeby po prostu w czasie, kiedy będzie rywalizacja, żeby gość był czysty i tyle, i wtedy będzie to miało jakiś sens, ręce i nogi, będzie się to wtedy w miarę dobrze oglądało. Bo w miarę dobrze, bo ciebie... gość ma taki, akurat jeżeli chodzi o Rickiego, taki specyficzny charakter, specyficzne podejście.
Tak. On jest taki, jakby to powiedzieć, bardzo pewny siebie. Jakby to powiedzieć.
Bardzo krzykliwy.
Tak, o, dokładnie, bardzo dobrze powiedziane. A ty byłeś posądzany może kiedyś o to, że ćpiesz?
Zawsze.
Spotkałeś się z takim...
Zawsze. Niejednokrotnie gdzieś tam jakieś komentarze się pojawiają, systematycznie. Totalnie wywalone na to, nie odpowiadam, nie czytam, gdzieś tam jakieś zaczepki, ale to pod twoimi i tak dalej. Zdarza się, jak gdzieś tam przewiniesz, przeczytasz, szczególnie pod jakimiś siłowymi wynikami, to bardzo często się zdarzają właśnie takie komentarze, no ale no, przywykłem, że ludzie gdzieś tam...
Bezpośrednio pod twoimi postami po prostu, tak, które ty wrzucasz, tak?
Tak, potrafią pisać. Wojownicy.
A kasujesz takie komentarze, czy po prostu zostawiasz?
Nie ruszam tego.
Nie olewam.
No co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę więcej powiedzieć? No, nie rusza mnie to, tak? Ja kiedyś już wrzucałem jakieś oświadczenie nawet, ale to w formie komentarza czy postu, że ja się jestem w stanie dać przebadać w każdej chwili, ale oczywiście nie za darmo, tylko możemy się umówić na jakąś potężną kwotę pieniążków. Ja się bardzo chętnie przebadam, jeżeli jestem czysty, pieniążki są moje. Także...
I nikt się nie zgłosił.
Czekamy.
Już żeśmy ustalili, że jakby no niewiele cię rusza, tak więc no bardzo dobrze, że to również, nie? Powiedz mi, jeszcze mam do ciebie takie jedno pytanie, od którego mam nadzieję wyjdzie może coś ciekawego, które często swoim gościom zadaję. Czy jest jakieś pytanie, którego ci do tej pory nie zadano, a na które chciałbyś odpowiedzieć? Czyli mówiąc inaczej, jakaś taka rzecz, którą chciałbyś się może ze światem podzielić, a nie miałeś do tego okazji.
No kurczę. Nie przychodzi mi do głowy teraz. Chyba mi już o wszystko zostałem chyba już zapytany. No nie. Nic mi nie przychodzi do głowy. Co? Raczej chyba wszystko, że tak powiem, to co chcę, żeby było transparentne i widoczne w sieci, to raczej jest w sieci, to czego nie chcę, żeby było widoczne w sieci i żeby nikt o tym nie wiedział, to raczej chyba o tym ludzie nie wiedzą i jest dobrze i niech tak zostanie, więc zostawmy to tak. Nie mam takiego pytania.
Okej. Może ja pociągnę cię troszeczkę za język w kontekście właśnie takiej nie wiem, prywatności w sieci, bo o ile ty jesteś bardzo aktywny w swoich social mediach, natomiast no, jesteś raczej aktywny w kontekście właśnie tego, co robisz, czym się zajmujesz, a nie tam jakichś prywatnych, nie wiem, bardzo prywatnych rzeczy. Jak ty do tego podchodzisz w ogóle, do takiego, bo ty i tak jesteś bardzo popularny, ty masz bardzo dużo followersów, bardzo dużo ludzi cię lubi, śledzi ze względu na twoje wyniki sportowe, ale podejrzewam, że gdybyś uchylił troszeczkę rąbka swojej takiej bardziej intymnej części swojego życia, to możliwe, że tych followersów byłoby więcej, może nie wiem, czy pieniędzy, czy kontaktów i tak dalej. Czy to jest w ogóle coś, co chociaż bierzesz pod uwagę, myślisz o tym, czy by ci się to opłacało, czy jest, wiesz, jak o tym myślisz?
Nie. Wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś chce mnie troszeczkę bliżej poznać, pogadać ze mną troszeczkę więcej na jakieś inne tematy niż związane z tym, co ja pokazuję w social mediach, to zapraszam do mnie, ja mieszkam w Olsztynie, klub Fitmania Olsztyn, zapraszam na trening, zapraszam na kawę, posiedzimy, pogadamy. Więcej na pewno też wiedzą o mnie moi zawodnicy, z którymi współpracuję, którzy współtworzą razem ze mną program Strong for Life, także jeżeli ktoś chce poznać mnie troszeczkę bliżej, no to musi podejść do mnie troszeczkę bliżej, a ja jakoś tak wychodzę z założenia, że social media, Instagram, Facebook to są narzędzia. To są narzędzia do pracy, do podstawowej komunikacji, tak? A cała reszta odbywa się, ktoś się odbywa tutaj blisko, tutaj na bieżąco, zostaje tutaj i jeżeli ktoś chce poznać tą moją strefę najbliższą, to musi mnie po prostu odwiedzić. Jeżeli ktoś chce poznać moją strefę bardziej szczegółowego podejścia do treningów, do startów, do przygotowania, no to musi się zakręcić w gronie mojego programu online. Raczej zostanie tak, jak jest, czyli nie będę jakoś mocno wylewny w social mediach, nie wiążę z tym jakiegoś tam dużego, nie wiem, przypływu chwały i fejmu w sieci, tak jak mówię. Dla mnie to jest po prostu narzędzie plus komunikator, którym mogę się, nie wiem, pochwalić, jeżeli coś mi wyjdzie, tak, w tej karierze sportowej, tylko i wyłącznie.
A czy ty zdarza ci się rozmawiać na tematy światopoglądowe? No bo nie, jakby nie wrzucasz tego na swoje social media, ale czy jakby w twoim życiu to jest w ogóle w jakiś sposób, wiesz, ważna rzecz i obecna, czy też raczej się nie koncentrujesz na takich rzeczach?
No oczywiście, no patrzę na to, co się dzieje, obserwuję i no, mam swoje zdanie na ten temat. I rozmawiamy jak najbardziej o takich kwestiach też. Rozmawiamy, słuchajcie, zdradzę wam sekret, rozmawiamy o innych rzeczach niż o crossficie też w życiu, tak, tutaj w klubie z żoną i tak dalej. Więc jesteśmy raczej chyba w miarę normalni, tak mi się wydaje.
No właśnie mi zawsze w trakcie takich rozmów w dużej mierze zależy też, żeby, no bo też mnie interesują te wszystkie rzeczy oczywiście, o których żeśmy rozmawiali, takie bardzo związane właśnie ze sportem i z tym, co robisz. Natomiast zawsze próbuję wyczuć teren. Nie każdy lubi, no bo z jakiegoś powodu tego rodzaju rzeczy nie wrzucasz do swoich social mediów, więc też niekoniecznie musisz chcieć ze mną w tej chwili rozmawiać na ten temat w podcaście, nie? Z czego wynika to, że jakby szerszemu gronu ludzi, jeżeli wolno mi zapytać, nie chcesz się dzielić swoimi przemyśleniami właśnie na tego rodzaju tematy? I to nie jest żaden, wiesz, jakiś tam... Jeżeli też nie chcesz na to pytanie odpowiadać, to spoko, nie? Natomiast po prostu mnie to ciekawi, bo ja osobiście jestem osobą, która po prostu co mi przyjdzie do głowy, to ja zaraz muszę, wiesz, napisać, wyrzucić, wszyscy muszą, nikogo to nie interesuje, ale wszyscy muszą wiedzieć i po prostu jest, ciekawi mnie, wiesz, jak można inaczej, nie?
Nie ma tutaj, nie wiem, żadnego podtekstu i nie wiem, żadnej ukrytej prawdy, po prostu nie czuję takiej potrzeby. Po prostu nie czuję potrzeby. Świat nie musi wiedzieć o jakichś, nie wiem, moich wszystkich przemyśleniach, o tym, co się dzieje danego dnia u mnie od A do Z. To jest moje prywatne, szanuję prywatność, bo za tym mam też swoje podejście i zdanie na temat social mediów. Że no trosze i wpływu tych mediów generalnie na relacje międzyludzkie. I po prostu w moim przypadku tam się znajduje tylko to, co się musi znaleźć i tyle. Generalnie nie do końca jestem też zwolennikiem gdzieś tam tych wszystkich aplikacji. Używam ich po prostu stricte do pracy. Bo zabierają ci strasznie dużo czasu.
Ale nie masz takich sytuacji, że siedzisz w ciągu dnia i Instagrama ten feed odświeżasz, to czy scrollujesz?
Kiedyś mi się to bardzo często zdarzało, teraz minimalizuję takie. Minimalizuję to.
Ale to bardziej świadomie, czy na zasadzie, że po prostu nie masz na to czasu w związku ze swoimi zajęciami?
Bardziej świadomie, żeby mieć więcej czasu na inne, bardziej produktywne rzeczy. W momencie, kiedy okazało się, że moja produktywność troszeczkę spadła, zaczęliśmy szukać przyczyny i okazało się, że no to jednak był cholera ten telefon. No i zwykłe wyłączenie powiadomień ze wszystkich komunikatorów, ze wszystkiego okazało się być bardzo pomocne, bo tak naprawdę i tak sięgasz po ten telefon, i tak go odpalasz i po prostu zobaczysz tą wiadomość w momencie, kiedy ty masz na to czas, a nie się zerkasz na ten telefon co chwilę, kiedy dostaniesz powiadomienie. Taka prosta rzecz, a bardzo ułatwia życie i produktywność.
Się zastanawiam, że chyba ja tak muszę zrobić, szczególnie, że jeszcze mam tak, że jak widzę, że mam jakieś powiadomienie, to ja nie mogę go zostawić, że ono jest. Ja muszę odczytać, zobaczyć, co tam jest.
Coś z nim zrobić.
Musi być zero. Tak. Coś z nim zrobić, tak samo maile, jak mam maile z pracy, to ja muszę mieć wszystkie już ogarnięte, przeczytane i tak.
Ja mam tak samo. Z mailami jest tak samo. Tylko, że po prostu robię to o określonej porze w dniu. Czyli staram się możliwie jak najpóźniej złapać ten telefon. Czasu. No, dokładnie. Tak, to działa.
Okej, kumam. Bronek, bardzo ci dziękuję za twój czas. Nie będę cię w takim razie dalej ciągnął za język w sprawach, o których niekoniecznie chcesz może się dzielić ze wszystkimi. Bardzo ci dziękuję. Czy chciałbyś na koniec, nie wiem, pozdrowić kogoś, coś zareklamować, twój klub Fitmalnia Olsztyn, coś jeszcze? Gdzie cię można znaleźć? Na Instagramie Bronisław Olenkowicz. Zapraszam wszystkich.
Tak jest. Instagram Bronisław Olenkowicz, Facebook też. Jest taki gość, Bronisław Olenkowicz. Na YouTubie podobno też jest Bronisław Olenkowicz. Dzieci nie ma. Ma psa haskiego, ma żonę Lidię. Ma klub Fitmania Olsztyn. Prowadzi program treningowy Strong for Life, CrossFit oraz te treningi z ketlami. Także jeżeli chcecie poznać mnie troszeczkę bliżej z perspektywy trenera, to zapraszam do programu online. Jeżeli chcecie mnie poznać bliżej jako człowieka, zapraszam do klubu. Często organizuję też różnego rodzaju szkolenia, o których dowiecie się z moich social mediów. Wszystko tam staram się z wyprzedzeniem dużym wrzucać. Także zapraszam do współpracy i na pewno z wieloma osobami do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce bądź za granicą.
Super. Dziękuję Ci bardzo, Bronek. No. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę.
Dzięki również. Dzięki. Pozdrawiam.
Hej. Bronek poszedł robić trening, a Wy możecie w tej chwili pójść na patronite.pl/penmareł i zostać patronem tego podcastu. Bardzo liczę na Wasze wsparcie, ponieważ dzięki niemu ten podcast będzie mógł się rozwijać, będzie ładniej wyglądał, lepiej brzmiał, a z czasem może uda się w końcu znaleźć nowe studio, nowy dom dla tego podcastu. A w tej chwili chciałbym podziękować osobom, które już w tej chwili zdecydowały się na bycie patronem. Są to Przemek Mijal, Artur Krzymiński, Dawid Dziółek, Dawid Mochnal, Elżbieta Ziółkowska i Marysia Ogierman oraz inne osoby, które znajdziecie w opisie do tego podcastu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, kochani. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam bardzo serdecznie.